Zaczynamy i kontynuujemy to, co tydzień temu, czyli chluba w Chrystusie czy w sobie samym, bo nie skończyliśmy tego. I dzisiaj została nam jeszcze jedna kwestia do omówienia, skutku polegania na własnej sprawiedliwości i wnioski z całości do wyciągnięcia. I mieliście się zastanowić, czy macie wątpliwości i pytania, bo ja chciałem na początku jedną ważną rzecz powiedzieć. Bo po pierwsze, 2 tygodnie temu, jak mówiliśmy o brzesce, to ja gafę strzeliłem, bo mówiłem, że Abraham obrzezał Izaaka wiele lat po obrzezaniu, tam jak Bóg kazał mu się obrzezać, a to było rok później. Dlatego, że przymierze z Abrahamem było zawarte właśnie wcześniej. Potem Bóg jeszcze raz się ukazał Abrahamowi, jak on już prawie tam 100 lat miał. I wtedy mu nakazał tą obrzeskę. I rok później urodził się Izaak. Nie? Także ja tutaj poprawiam, że to nie było wiele lat. A ja powiedziałem, że wiele lat, tak? Bo miałem na myśli wtedy tamto. Ale Kasia w domu mi mówi, ty, ale to minął rok. Ja mówię, no i bardzo dobrze, trzeba poprawić. Ale zapomniałem tydzień temu. I druga sprawa, rozmawiałem jeszcze za nią, bo ona też tydzień temu zabierała głos w sprawie tych przepisów tam rabinicznych, mówiliśmy. I ona wspominała o tym, że jak była w Izraelu, to miała styczność z taką dziewczyną, która wychodziła właśnie za takiego ortodoksyjnego Żyda. To nie, ona nie była tam z Izraela, to była jakaś dziewczyna ze Szwecji czy skądś tam. I wychodziła właśnie za takiego ortodoksyjnego Żyda i mówi, że rzeczy, które musiała spełnić, żeby tam do tego małżeństwa doszło, to mówi, słuchajcie, to nie jest prawo mojżeszowe, absolutnie. To są po prostu szereg przepisów takich wymyślonych przez ludzi, mówi, coś niesamowitego. Także ona miała to na myśli, jak gdyby w kontekście tego, co rozważaliśmy, zadzwoniła do mnie, żeby wytłumaczyć dokładnie, o co chodzi. I ja wam to dzisiaj powtarzam, że jak gdyby ona to w praktyce widziała. Bo Ania wiele lat mieszkała w Izraelu, pracowała w Izraelu i dobrze poznała tamtą całą kulturę, obyczaje żydowskie dzisiaj. Także rozmawialiśmy i ja obiecałem, że po prostu wytłumaczę dokładnie, co Ania miała na myśli, co też robię. Także te dwie rzeczy mamy załatwione i mamy omówioną już część tej lekcji. I teraz tak. Chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli to, zanim zaczniemy omawiać. Jeżeli wam się nasunęły jakieś wątpliwości, albo coś wam nie pasuje, gdzieś źle coś było, nie? Czy gdzieś tam, czy pomyłka, czy źle zinterpretowane, czy nie te wersety, co trzeba, to mieliście się w tygodniu zastanowić, przemyśleć, co wam nie pasowało ewentualnie, żebyśmy też mogli to omówić. Bo to na tym polega wszystko, słuchajcie, że liczy się prawda, a nie to, co tam ktoś uważa, nie? Liczy się prawda po prostu i dlatego jeżeli coś, to wracamy do tematu, rozmawiamy i wtedy to ma tylko po prostu sens, bo liczy się prawda, liczy się to, jak jest faktycznie, nie? Także jeżeli wam się coś nasunęło, to w tej chwili możemy to robić, możemy do tego tematu wracać. A jeśli nikt tam coś nie kojarzy, bo wam się nie przypomina, to ja bym prosił, że jeżeli ktoś pamięta, co było jak gdyby mówione, przynajmniej ogólnie, żeby omówić, to żebyście przypomnieli, co pamiętacie, żebyśmy mogli przejść jak gdyby do kolejnej kwestii omawiania.
Byli ludzie, którzy nawoływali do tego, aby powracać do prawa mojżeszowego.
Albo próbowali coś dodać do tej Ewangelii, którą głosili. Czyli, że nie tylko wystarczało zbawienia w ofierze Chrystusa, dla nich była tym zbawieniem, ale że jeszcze na przykład musicie się obrzezać, tak? Bo że to jest za mało. To, co się wykonało na krzyżu.
Dobrze, słuchajcie, ale ja przypominam, co myśmy omawiali. Bo to też było. Myśmy jak gdyby, ale to nie jest tematem samo w sobie. Też było. Było tak, poleganie na usprawiedliwieniu w Chrystusie i jego skutek, czyli charakterystyka polegania na Chrystusie i skutek tego. I poleganie na własnej sprawiedliwości, również jej skutek. Więc ja bym prosił, żebyśmy najpierw przypomnieli sobie sedno studium, bo to też było, tylko że to jak gdyby myśmy omawiali, przy okazji nam to wyszło. Dobrze, że to pamiętacie, bo widocznie było to istotne, tak? Ale ja bym chciał, żebyśmy sobie dokładnie przypomnieli jak gdyby te elementy, bo to jest fundament wiary. Więc poleganie na usprawiedliwieniu w Chrystusie, na czym ono polega? Po pierwsze.
Trzeba być zbawionym przez wiarę.
Słucham?
Trzeba być zbawionym przez wiarę. I wtedy
tak, ale precyzyjniej, słuchaj, Wercia, precyzyjniej w tekście. To prawda, co mówisz, ale precyzyjniej w tekście. Co to znaczy być obrzezaniem? Pierwsza rzecz, zapytam was. Co to znaczy być obrzezaniem?
Czyli obcięty grzech.
Obcięcie się od grzechu.
Tak.
Są obcięcie
od grzechu i służą Bogu.
Czyli taka kolejność, prawda? Najpierw odcięcie od grzechu, potem służenie Bogu. Musi się coś wydarzyć, żeby można było Bogu służyć. Tak? Bardzo dobrze, to jest bardzo ważne. Co dalej? Na czym polega służenie Bogu? Co jest do niego kontrastem?
Nie pokładanie ufności w ciele.
Tak, jak się służy Bogu, to nie można pokładać ufności we własnym ciele. Tak? Co dalej?
Nie mieć własnej sprawiedliwości.
To znaczy, co to znaczy mieć własną sprawiedliwość? Co to jest za sprawiedliwość? Sprecyzuj, co to znaczy nie mieć własnej sprawiedliwości?
Znaczy mieć taką, jaka się podoba Bogu.
Tak, ale co to znaczy własna sprawiedliwość? Co to znaczy?
To jest taka w moim mniemaniu, że coś ja zrobię dobrze. Tak?
Że polegam na tych wszystkich uczynkach.
Własne uczynki, ze wsługi do
na przykazaniach.
Nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest sprawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa. I to jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę. Dziewiąty werset.
Tak. Czyli własna sprawiedliwość to jest sprawiedliwość oparta na tym, jak ja widzę sprawiedliwość. Na moich uczynkach ja uważam, że one są dobre, tak? Ja uważam, że moje uczynki są ok, ja nic złego nie zrobiłem. I one są dla mnie wartościowe. Dlaczego? Bo one są monetą przetargową przed Bogiem. Tak? Moje uczynki mówią mi, że ja jestem dobry i Bóg się z tym będzie liczył. To jest poleganie na mojej sprawiedliwości. Czyli człowiek polega na tym, co robi, uważa się za takiego, jak się uważa, tak? I to jest dla niego wartościowe, cenne. On pielęgnuje to, dokłada do tego, tak? Kolejne dobre uczynki. Dlaczego? Bo to ma wartość dla niego. A teraz, jeśli ktoś chce służyć Bogu i polegać na Jezusie Chrystusie, to co musi z tym zrobić?
Musi to odrzucić.
Musi to odrzucić, tak? Musi uznać
za stratę i gnój.
Dokładnie. To jest, słuchajcie, to nie jest tylko, a to się nie liczy. Nie. To jest przeszkoda do tego, żeby zostać usprawiedliwionym przez Boga. To jest blokada, żeby móc polegać na Chrystusie. Trzeba to zrozumieć. Że nie, że to jest mało wartościowe, to jest przeszkoda. Bo albo to, albo to.
Nie mam teraz. Mówiłem, to dla niektórych była rewolucja. Rewolucja.
Mam teraz właśnie taką korespondencję z chłopakiem, który po prostu tego nie rozumie i nie chce tego przyjąć. Twierdzi, że się nawrócił 3 miesiące temu. Różnie z tym może być, bo po prostu chce trwać w przekazaniach, w elementach prawa mojżeszowego i nie chce po prostu przyjąć argumentów. I chcę, wydaje mi się, zwyczajnie dołożyć, tak, do łaski, do wiary właśnie te uczynki. I co ciekawe, chociaż wie, że nie jest w stanie tego wszystkiego przestrzegać, to oczywiście już pojawiają się wyjaśnienia, które gdzieś usłyszał na pytanie, to tak myślę w temacie to jest, nie? Na pytanie odnośnie, no to kiedy dasz się obrzezać, bo to od tego trzeba wyjść, to mówi nie. Teraz to serca mamy mieć obrzezane, a nie ten. Czyli jakby totalnie wymieszane. Czyli obrzezanie nie dosłowne, ale przestrzeganie szabatu dosłowne. Czyli takie wymieszanie.
Ale żeby przestrzegać szabatu, to trzeba mieć obrzezane ciało.
No tak, ale mówi nie, trzeba mieć obrzezane serce.
No tak, to prawda? Nie rozumie.
I to jest, to nie rozumie zwyczajnie.
3 miesiące po nawróceniu czasami można mieć
tak, niezły bałagan. Ale wiecie, człowiek pisze, mam skromną wiedzę, chciałbym cię o coś zapytać. A potem on mówi, absolutnie ja nie przyjmuję tego, co ty mówisz. Ja mówię, ale wiesz...
Musiał mu to wcześniej jakoś...
Musiał gdzieś to słuchać tego wszystkiego. Ja mówię, wiesz, my nie od 3 miesięcy studiujemy Słowo, tylko wiele już lat, sporo listów, w zasadzie cały Nowy Testament mamy listy przestudiowane. Możesz się z tym zapoznać. To nie jest jak coś, co my wczoraj na to wpadliśmy i tak dalej. Do tego doszedł jakiś tam Izrael duchowy i tego typu rzeczy. Dużo rzeczy, których usłyszał. Ja mówię, słuchaj, kończymy na ten moment dyskusję, musisz to sobie wszystko przemyśleć, ale no, zachęcam cię rozważania słowa w Bożej mądrości. I to jest właśnie to, o czym tutaj czytamy. Nie da się po prostu i to, i to. Własna sprawiedliwość i sprawiedliwość oparta na wierze w Jezusa. Tak?
Także tego, co się ma, co się sobie nagromadziło, tak w cudzysłowie, tych dobrych uczynków, to trzeba w pewnym momencie uznać, że to nie ma wartości przed Bogiem, wręcz jest przeszkodą do tego, żeby przyjść w pokorze do Boga i poprosić Go o okazanie łaski, tak? Żeby On usprawiedliwił mnie z moich grzechów, tak? Bez chlubienia się tym, co to ja nie zrobiłem. Czyli ja potrzebuję usprawiedliwienia z grzechów. I wtedy to wszystko, co zrobiłem, okazuje się, że w zestawieniu z świętością Boga jest bezwartościowe.
Jest nazwane tak, jak jest nazwane.
Jest nazwane tak, jak jest nazwane. Poza tym to była sprawiedliwość, którą Paweł sobie zinterpretował, tak? Na podstawie prawa mojżeszowego.
Ale było to prawo faryzejskie.
Ale niestety nie było to to, co Bóg nadał na górze Synaj, tylko była to interpretacja, którą Paweł miał. Więc to jest bardzo ważne, że on jest przykładem. Także bycie usprawiedliwionym przez wiarę w Jezusa Chrystusa i to jest sprawiedliwość, która się Bogu podoba. To jest sprawiedliwość przez wiarę, którą Bóg zaleca. Tak? I co jeszcze jest charakterystyczne dla bycia usprawiedliwionym z wiary?
Nie myślenie o tym, co za nami, ale o tym, co przed nami.
No, co to znaczy?
Co to znaczy?
Tym, co jest jak gdyby na końcu, tak? Na mecie, że tak powiem.
A co to nie znaczy nie myśleć o tym, co za nami?
Może pokładali tę właśnie ufność w siele i własnych uczynkach. A teraz musimy pokładać ufność w Bogu i wiedzieć, że zostawić nasza możność, a się uczynki to są do tego, że Bóg nas tak stworzył do tego. Już nie mamy się czym chlubić, bo mamy się chlubić.
Bo była wątpliwość, nie wszyscy byli pewni, Ewa też się zastanawiała. I pewna jest jak gdyby myśl, tak? I teraz, jeżeli będziemy dalej jeszcze studiować, to zobaczymy, czy ta myśl rzeczywiście, ona jeszcze bardziej jest umocowana w tekście, czy niekoniecznie. Na razie mamy pewną naukę, która nam wychodzi, pewną interpretację, bo w kontekście patrzymy na to, co to znaczy za mną, tak? Ale jeśli nam z tekstu wyjdzie, że następne fragmenty nam niekoniecznie to potwierdzają, to nie ma problemu, żebyśmy albo to zweryfikowali, albo inaczej sobie to zinterpretowali, prawda? A jeśli jest to dobra interpretacja, to dalsze fragmenty będą nam to tylko potwierdzać, tak? Czyli mamy pewną interpretację tego, co Paweł ma na myśli, i nie myślenie o tym, co za mną. Dlaczego? Bo za Pawłem było życie w uczynkach. Życie w sprawiedliwości, którą on w sobie pokładał, tak? A teraz on mówi, to ja potraktowałem jako nic, jako gnój, jako śmiecie. Dlaczego? Dlatego, że zostałem pochwycony przez Chrystusa i to jest dla mnie to, co ma naprawdę wartość. Dlaczego? Bo za tym idzie również skutek tego, tak? A skutkiem co jest usprawiedliwienia z wiary? Co jest skutkiem? Znalezienie się w Chrystusie. Co to znaczy znalezienie się w Chrystusie? Mówiliśmy nawet o tym w sobotę też. Co to znaczy znaleźć się w Chrystusie?
Nie mając własnej sprawiedliwości.
Tak, nie mając własnej sprawiedliwości.
A mamy udział.
Sprawiedliwość.
Być usprawiedliwionym przez wiarę.
Albo dziedziczysz, bo masz dział w Królu, który jest sprawiedliwy, albo dziedziczysz dlatego, że ty jesteś sprawiedliwy. Sam w sobie. Nie? I teraz znaleźć się w Chrystusie, nie mając własnej sprawiedliwości, to znaleźć się w Chrystusie, czyli w tym, który mnie usprawiedliwia, tak? Bo On zmartwychwstał i ja mam w Nim dział. Paweł wie, że ma dział w Chrystusie. Dlaczego? Bo Chrystus jest jego sprawiedliwością. On go usprawiedliwił. Paweł już mówi, nie mam własnej sprawiedliwości. Nie muszę przedstawiać czegoś Bogu. Dlaczego? Bo jestem usprawiedliwiony z wiary, a nie z uczynku. I teraz co jeszcze?
W innym miejscu mówi, tak? Może może wycytowaliśmy, już nie pamiętam. Żyje już nie ja, ale żyje we mnie
Chrystus, tak. A życie moje jest życiem w wierze w Syna Bożego. Życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego.
Nie mam pojęcia, z którego.
To jest list do Galacjan. Z tego, co ja pamiętam. Drugi rozdział.
Moja pamięć.
Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus, a to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. 2:20.
Tak, to się wszystkim wiąże.
Tak, to się wszystko oczywiście z tym wszystkim wiąże. Dlatego dalszy skutek jaki jest? Pamiętacie jeszcze, co to znaczy? Jaki jest skutek poleganiu na usprawiedliwieniu w Chrystusie? W czym się ma dział? Jak się polega na Chrystusie i ma... Ale wcześniej? A wcześniej? A? Zanim będzie zmartwychwstanie. W czym? W cierpienia. Dokładnie. O tym mówiliśmy. Nie możesz być większy od króla. Panie Jezus mówi uczniów do apostołów, jeśli mnie prześladowali was. U Tymoteusza Paweł pisze, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie, będzie znosił prześladowanie. Jeśli ze mną cierpicie, ze mną też będziecie królować.
Gdyż wam dane dla Chrystusa jest nie tylko w Niego wierzyć, ale też dla Niego cierpieć wcześniej.
Dokładnie, mamy pierwszy rozdział, prawda? Także to jest jeszcze działem. To jest też dział, który wynika z działu w królu. Dalej co mamy? Dostąpienie, co już mówiliście, zmartwychwstania. I spotkanie z Bogiem, z Panem Jezusem, tak? I mieszkanie w tej ojczyźnie, która jest prawdziwą naszą ojczyzną, czyli w ojczyźnie niebieskiej, tak? Otrzymanie nowych ciał. Te mieszkania, o których Paweł mówi w drugim liście do Koryntian, że te ciała to jest ten nasz namiot, ale mamy dom w niebie przygotowany od Boga, tak? To nie chodzi o to, że będziemy mieli mieszkania, wiecie, 140 metrów kwadratowych. Nie o takich mieszkaniach jest mowa. Mowa jest o nowych ciałach, które będziemy mieli.
Ciekawe, co z wentylacją.
Nie? No, nie będzie takich problemów, zobaczcie. Objawienie mówi, że będziemy ciągle przebywać w świątyni Bożej, tak? Będziemy filarami w świątyni, ale w nowych ciałach.
Już tych problemów nie będzie.
Życie. Także to jest bardzo ważne. To jest dział, który wynika z działu w królu. I to są wszystko skutki tego, że człowiek polega na sprawiedliwości Bożej. To jest bardzo ważne, słuchajcie. I odrzuca własną sprawiedliwość. Czyli nie można pogodzić tych dwóch rzeczy.
Idę przygotować wam miejsce, tak?
Tak, tak, tak. I teraz oczywiście można to różnie rozumieć, ale jak się weźmie nauczanie z listu do Koryntian drugiego, jak się weźmie objawienie, to widać, że te mieszkania, o którym Jezus mówi, to nie są, wiecie, M4 czy M5. Tak już mówię kolokwialnie, ale chodzi o nowe ciała, które będziemy mieli. Nowe ciała, chwalebne. No bo nie studiowaliście drugiego listu do Koryntian, a tam właśnie bardzo mocno to omawialiśmy.
Tak. Namiot nas niszczy przecież. Tak?
Namiot, a tam mieszkanie. Tak? To jest tylko doczesny namiot.
Czyli też musi wytłumaczyć.
Pan Jezus w ciele jest jak w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, że słowo zamieszkało. A to słowo zamieszkało to oznacza rozbiło namiot. Postawiło dom. Więc w czym Pan Jezus przyszedł? W ciele, ludzkim ciele, w tym ciele zobaczyliśmy chwałę. Ale jak on przyszedł tutaj? No właśnie w ciele, w tym namiocie.
Magda, tak czy siak, doczesny. Gwiazdy Cieszów, nie?
Bardzo.
Także to są bardzo ważne, słuchajcie, rzeczy, żebyśmy mieli...
Najważniejsze być z Chrystusem na wieczność, tak? A pewne rzeczy Biblia nam precyzuje, pewnych rzeczy nie wiemy, dowiemy się o nich później, tylko pytanie, czy będziesz z Chrystusem, tak?
Wiemy tylko tyle, ile pozwala nam zobaczyć Słowo Boże, a szczegóły, dodatki, te, których nie mówimy, zostawmy to sobie jako niespodziankę, Bóg wie co, tak? Ale tyle, ile nam trzeba, żeby wiedzieć i ugruntować się w wierze, to mamy. Nic więcej nam nie trzeba do ugruntowania w wierze.
To czego oko nie widziało, tak?
Tak. Też studiowaliśmy pierwszy list do Koryntian i to jest też bardzo ważne, że tam jest też mowa o Jezusie Chrystusie i o wszystkich obietnicach Bożych. Teraz charakterystyka, słuchajcie, polegania na własnej sprawiedliwości. Na czym polega? Na pokładaniu w czymówności.
Na własnym ciele.
Tak. I jeszcze przekonanie, że to jest dobre.
Uważanie, że można.
Tak, że można pokładać ufność w ciele, że należy wręcz pokładać ufność w ciele. I oczywiście Paweł siebie daje za przykład jako tego, który absolutnie mógłby pokładać ufność w ciele. Dlaczego? Bo jest Żydem z pochodzenia. A kto jak nie Żydzi mogli czuć się wybrańcami? No ci, których Bóg wybrał, to są wybrańcy, tak? I Paweł tym bardziej pokazuje.
Jeśli ktoś to inny uważa, że może pokładać ufność w ciele bardziej ja.
Tak.
I dlatego to mówi.
Tak, czyli nie tylko Paweł pokładał ufność w ciele kiedyś, inni też, ale Paweł mówi, jeśli oni tak mówią, bo to jest bardzo ważne, kto to są ci oni, tak, to sobie też omówimy, jak Bóg da na przyszłej lekcji, tym bardziej ja. I jak gdyby mówi o rzeczach, które są fundamentalne, tak, dla Pawła były fundamentalne, czyli to, że jest Żydem, został obrzezany 8 dnia, tak, że jest z Izraela, rodowity, faryzeusz co do prawa, prześladowca Kościoła co do gorliwości, czyli już widać, jaka to było posłuszeństwo wobec prawa i nienaganny. Tak? I mówi, że uważał to za co?
Za zysk.
To jest pokładanie ufności w ciele, że to, co masz, pokładasz w tym, to jest zysk twój, to jest twoja wartość, którą chronisz, pieczołujesz i dokładasz do tego. Twój majątek. I wielu ludzi dzisiaj gromadzi sobie dobre uczynki, tak, żeby móc mieć, jak gdyby coś przedstawić. Tak? Tak, w przenośni mówimy, że sobie gromadzą dobre uczynki.
Mnóstwo ludzi. Mnóstwo.
Tak, tak. Tylko, że oni gromadzą te dobre uczynki po to, żeby przedstawić je Bogu, tak? Mówiąc w przenośni. Natomiast my wiemy, że najpierw jest usprawiedliwienie z wiary, jak 3 dni temu czytaliśmy, a potem co jest? Potem są uczynki, które Bóg przygotował, tak? Ale one są skutkiem tego, że już zostaliśmy usprawiedliwieni z wiary. To już nie są nasze uczynki, które nam dają wejście do nieba, że tak powiemy, ale to jest skutek tego, że mamy pokój z Bogiem. To jest bardzo ważne też. Dlatego, że uczynki są ważne, ale mają swoje miejsce.
A tu niektórzy nie rozumieją tego i zarzucają na przykład, jak się takie coś mówi, że mówimy o zbawieniu z uczynków.
Tak, a nie mówimy.
Cały czas tak.
Czyli uważanie tego za zysk, posiadanie własnej sprawiedliwości z prawa, ale jednocześnie ci ludzie są wrogami Krzyża Chrystusa. Dlaczego? Bo kwestionują Krzyż Chrystusa w tym sensie, że kwestionują jego wystarczalność. Albo jego w ogóle potrzebę. Paweł był prześladowcą Chrystusa. Dlaczego? Bo uważał, że usprawiedliwienie jest z uczynków, z prawa, tak jak on je rozumiał, a nie z łaski. Tak? I był prześladowcą Kościoła. Niektórzy kwestionują krzyż Chrystusa przez to, że uważają, że on jest niewystarczający, że trzeba do niego coś dołożyć. Tak? Także różne są formy wrogości wobec krzyża Chrystusowego i niektórzy tego nie rozumieją. Uważają, że oni nie są wrogami krzyża, a są. Dalej, co jest jeszcze kolejnym, jak gdyby charakterystyczną cechą tego usprawiedliwienia z ciała? Myślenie o czym?
O tym, co ziemskie.
Tak? Że często ci ludzie mają własną interpretację tego, co dobre i co złe i są nieposłuszni Bogu. A namawiają innych do tego, żeby robili to, co oni. Tak jak czytaliśmy faryzeusze. Pozyskiwali ucznia i czynili go jeszcze gorszym niż on sam. Dlaczego? Bo on wychowany był przez ich wykręcone interpretacje, przez ich
przekonany
o tym.
Jedyna,
tak?
Słuszna
droga. I potem szedł kolejnych uczuł. Tak. Czyli tak, hańbę uważanie za chwałę. Tak? W rzeczywistości to jest strata i gnój. I teraz słuchajcie, mamy jeszcze sobie do omówienia skutek tego polegania na własnej sprawiedliwości. Czy do tej pory to, co myśmy omówili, czy wy macie wątpliwości i pytania? Czy chcielibyście coś dołożyć, że czegoś nie omówiliśmy? Czy coś wam nie pasuje? Gdzieś jest błąd?
Chyba gra do tej pory.
No to w takim razie słuchajcie, mamy... nie będziemy już czytać tego fragmentu całego. Przeczytamy sobie tylko fragment od wersetu, trzeci rozdział od wersetu 17 do końca. Od 17 do końca.
Bądźcie bracia wszyscy razem moimi naśladowcami i przypatrujcie się tym, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem, o których wam często mówiłem, postępuje inaczej. A teraz nawet z płaczem mówię, że są wrogami Krzyża Chrystusa. Ich końcem jest zatracenie. Ich Bogiem jest brzuch, a ich chwała jest w hańbie. Myślą oni o tym, co ziemskie. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do Jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko.
Dziękuję. I teraz słuchajcie, mamy werset 19, bo tak, 17 werset mówi o czym? O naśladowaniu tych, którzy służą Bogu w duchu i chlubią się w Chrystusie Jezusie i nie pokładają ufności w ciele. Paweł zachęca, żeby oni byli jak gdyby wzorem do naśladowania. Tak? Czyli mamy ludzi, którzy polegają na Chrystusie
i są wzorem.
Są obrzezaniem i na nich należy się wzorować. Czyli Paweł i Tymoteusz w kontekście listu, no bo mamy, kto pisze, tak? I teraz Paweł mówi dalej, wielu jest bowiem, o których wam często mówiłem, postępują inaczej. A teraz nawet z płaczem mówię, że są wrogami Krzyża Chrystusowego. Czyli jak nie postępują? Tak jak Paweł i Tymoteusz. Nie tylko oni, ale między innymi właśnie o nich chodzi w kontekście, tak? Czyli oni postępują inaczej niż Paweł i Tymoteusz. Czyli inaczej niż ci, którzy pokładają, są obrzezaniem w duchu i służą Bogu i chlubią się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładają ufności w ciele. Oni inaczej postępują niż ci. I Paweł mówi o nich, jaki jest ich skutek. Czyli mówimy o tych, którzy pokładają ufność w ciele. No bo skoro nie postępują tak jak ci, którzy pokładają ufność w Chrystusie, no to koleją rzeczy w kontekście całego rozdziału pokładają ufność w ciele. I Paweł o nich co pisze? Zobaczcie w 19 wersecie.
Końcem jest zatracenie.
Końcem ich jest, końcowym efektem jest zatracenie. I teraz Rafał, weź sprawdź, co to jest to zatracenie. Co jeszcze? Zobaczcie, zatracenie i co jeszcze Paweł mówi? 19 werset.
Bogiem jest brzuch, a chwała jest w hańbie. Myślą oni o tym, co ziemskie.
Właśnie, czyli zobaczcie. Ci ludzie w czym mają chwałę?
W ciele, w czynkach.
Ale mają chwałę?
Nie. Czy mają na ziemi?
Oni uważają, że mają.
Że mają chwałę.
I to, co robią, to, co mają, jest dla nich chwałą.
Odebrali sobie już chwałę.
Poczekajcie. I to jest chwałą dla nich. Czyli są z siebie
dumni.
A skutek będzie taki, że okaże się, że co?
Że to jest twój zawracenie.
Czyli co przeżyją?
Rozczarowanie.
Rozczarowanie, zawód. Taki jest skutek. Słuchajcie, całe życie coś robiłeś,
wierzyłeś w to,
a potem się okazuje, że
niepotrzebnie.
Zmarnowałeś czas. Para w gwizdek. Czyli po pierwsze zatracenie, tak? Jakie to jest słowo?
Apoleja. Zguba, zagłada, albo zatrata, potępienie, albo strata.
Czyli zawód. Będzie taki skutek, jaki jest zapoleganie na ciele. Czyli brak usprawiedliwienia w Chrystusie. Słowo Boże, zaraz sobie będziemy czytać, co o tym jeszcze mówi. Natomiast popatrzcie, że będzie wielki zawód. Rozczarowanie. Wiecie, czasami...
Użyte też odnośnie syna zatracenia.
To tak,
samo
czyli...
słowo, co ciekawe. Mhm.
Dokładnie. To samo słowo jest użyte. I teraz zobaczcie, bo o co chodzi. Czasami jest tak, że się komuś tłumaczy. Słuchaj, to jest... Złą drogą idziesz. Ale ten ktoś nie słucha. Ktoś ma włączony mikrofon.
W drugim Piotra. Zguba ich nie drzemie. Mm-hmm. Też w kontekście.
I teraz.
Nieposłuszny.
Darku, proszę wyłączyć mikrofon. I teraz, co jest bardzo ważne, słuchajcie. Ktoś taki, jak mu nawet mówisz, to on. Nie masz racji. Darku, mikrofon masz włączony i są zakłócenia. I ktoś mu nawet mówi, ale on jest przekonany, że on ma rację. I nagle się okazuje, że się mylił. Nawet w życiu. Różne są sytuacje, wtedy człowiek próbuje się usprawiedliwiać, ale jest zawód. Liczyłem na coś i nie wyszło. I słuchajcie, to jest zawód doczesny. Człowiek dalej żyje, może coś zmienić w swoim życiu. A to będzie zawód ostateczny. Nie będzie możliwości zmiany, bo jest zatracenie, skutek. Czyli taki będzie efekt kogoś, kto polega na własnej sprawiedliwości, a nie pokłada ufności w Chrystusie.
Trochę będzie mi to wielki przypomina zawód. Z Mateusza o tych, którzy przyjdą i powiedzą: Panie, czy w Twoim imieniu nie robiliśmy tego i tego? On powie: precz, nigdy Was nie znałem. Tak samo zawód. Czyli zawód. Mogą być ci ludzie naprawdę przekonani, że wszystko było w porządku, a od samego Zbawiciela usłyszą: nigdy Was nie znałem.
To jest bardzo ważne.
Zawód wieczny, na wieczność skutkuje.
I to już się nic nie zmieni. I teraz zobaczcie na przykład fragment z pierwszy mam, żeby tak w kolejności. Mateusza 23:15. Końcówka Mateusza. 23:15. Dobrze znalazłem, czy nie? Tak, to już czytaliśmy, ale jeszcze raz sobie przeczytajmy.
Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morze i lądy, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy się nim stanie, czynicie go synem piekła dwa razy takim jak wy sami. Właśnie.
I teraz jaki będzie skutek tych ludzi, o których tu czytamy, tak? O faryzeuszach. Zobaczmy sobie dalej ten rozdział. 33, 35, zobaczcie. 36.
Mateuszu, tak?
Tak.
Węże, plamie żmijowe, jakże będziecie mogli uniknąć potępienia ognia piekielnego?
Dalej, dalej.
Dlatego ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych w piśmie. Niektórych z nich zabijecie i krzyżujecie, a niektórych ubiczujecie w waszych synagogach i będziecie ich prześladować od miasta do miasta, aby spadła na was wszelka krew sprawiedliwa, przelana na ziemi od krwi sprawiedliwego Abla, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. Zaprawdę powiadam wam, spadnie to wszystko na to pokolenie.
Mhm. Także zobaczcie, Pan Jezus wspomina o potępieniu ognia, Gehenny. Także to jest poważna kara, dlatego że to jest kara, z której nie ma odwrotu. Więc jest to ostateczna kara, zapłata za... wypłata za ich uczynki, tak? Zapłata. Więc to jest konsekwencja, zatracenie. Zobaczcie Galacjan, 5 rozdział, inaczej, Rzymian. Rzymian 16, po kolei, 16 rozdział Rzymian. Siedemnasty, 18 werset. My jeszcze będziemy wracać do tych fragmentów, ale przeczytajmy sobie, bo one są ważne.
A proszę was, bracia, abyście wypatrywali tych, którzy powodują rozłamy i zgorszenia przeciwko tej nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich, gdyż tacy nie służą naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi, a przez gładkie słowa i pochlebstwo zwodzą serca prostych ludzi.
Patrzcie, znowu, za każdym razem apostoł Paweł wspominał o tych, którzy służą brzuchowi. Mówią tak, żeby zachęcić słuchaczy, ale mówią wbrew nauce, którą głosił Paweł. I ci ludzie pojawiali się wszędzie, zobaczcie. Wszędzie się pojawiali.
W kontrze do tego, co głosił Paweł.
Więc Paweł wspomina, żeby tych ludzi unikać. Dlaczego? Bo Bogiem, bo ich jak gdyby myślą o tym, nie służą Panu Jezusowi, a Chrystusowi, a własnemu brzuchowi. Czyli dla własnej korzyści służą. Dla siebie. Zobaczcie dalej, Galacjan 5 rozdział 1-4. Galacjan 5 rozdział 1-4. To znany fragment. No, kto przeczyta?
Trwajcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił, i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, mówię wam, że jeśli dacie się obrzezać, Chrystus na nic wam się nie przyda. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że jest zobowiązany wypełnić całe prawo. Pozbawiliście się Chrystusa, wszyscy, którzy usprawiedliwiacie się przez prawo. Wybawiliście z łaski.
I kolejny fragment, zanim omówimy. 6 rozdział 12-13.
Ci wszyscy, którzy chcą się podobać według ciała, przymuszają was do obrzezania, aby tylko nie cierpieć prześladowania z powodu krzyża Chrystusa. Ci bowiem, którzy są obrzezani, sami nie zachowują prawa, ale chcą, abyście wy dali się obrzezać, żeby się chlubić waszym ciałem.
Popatrzcie, omawialiśmy Galacjan. Byli ludzie, którzy namawiali do obrzezania wierzących, żeby sami nie cierpieć prawo. Prześladowania i chlubić się nimi, sami nie będąc posłuszni prawu. Dlaczego? Bo oni byli posłuszni temu, co oni uważali za prawo. Ale u podstawy wszystkiego leżało prawo mojżeszowe. Na nim były oparte te wszystkie nauczania. I teraz Paweł mówi, że co? Że ci ludzie wypadli z łaski. Którzy zaczęli polegać na uczynkach. Oni co zrobili? Cofnęli się. Dlatego, że Paweł mówi, wy otrzymaliście ducha przez słuchanie z wiarą, a nie przez uczynki. I teraz co mówi? Cofacie się? W liście do Hebrajczyków mówi co? Zaufaliście Chrystusowi, poszliście za tym, co niewidzialne, a teraz się cofacie do tego, co widzialne? Mówi, jesteście z tych, którzy się cofają i giną? Nie, my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. Cały czas jest cofanie się do tego, co było. Do tego, co zbawienia nie daje. Dlatego jeżeli ktoś polega na tym, to przeżyje co? Wielkie rozczarowanie połączone z czym? Z wiecznym potępieniem. Tragedia.
Największa z możliwych.
Tam nikt się nie będzie cieszył. Więc taki jest skutek polegania na usprawiedliwieniu z uczynków. Pamiętajmy o tym. Dobrze. Ale powiedzieliśmy również sobie w liście do Filipian jeszcze, w tym 3 rozdziale, zobaczcie, że 3 werset mówi co? Że my bowiem jesteśmy obrzezaniem, którzy w duchu służymy Bogu i schlubimy się w Chrystusie Jezusie. Więc mamy uczynki? Mamy uczynki, ale one są skutkiem usprawiedliwienia. Nie na nich polegamy, a robimy je dlatego, że Bóg nam dał tę możliwość. Ale służymy Bogu, chlubiąc się w Chrystusie Jezusie. Czyli służymy Bogu, postępujemy tak, chlubiąc się w Chrystusie, czyli ciesząc się i dziękując Bogu, radując się w duchu, że co? Że zostaliśmy usprawiedliwieni przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Że nasze uczynki nie są rekompensatą za nasze grzechy, że teraz jak Bóg nas rozliczy. Nie. Mamy czyste konto. Bo uwierzyliśmy. I dlatego możemy służyć Bogu, chlubiąc się w Chrystusie Jezusie, a nie w naszych uczynkach. To odróżnia tych, którzy są obrzezaniem, od tych, którzy nim nie są. Rozumiecie? I to jeszcze odróżnia tych od tych.
Człowiek, który jeszcze nie jest usprawiedliwiony, często mówi, Boże, jeśli Ty dla mnie to i to, to ja dla Ciebie to i to, nie? A Bóg inaczej to zupełnie przedstawia. Ty dla mnie nic. Ty musisz uwierzyć, dostąpić usprawiedliwienia. A co będziesz wtedy dla mnie robił, to ja ci pokażę. Ale nie to, co ty sobie jeszcze przed nawróceniem tutaj wymyśliłeś i co ludzie później robią. To ja do zakonu pójdę, to ja gdzie... I różne tragedie ludzie przeżywają później, bo coś deklarują Bogu, starają się w własnych siłach coś tam wykonać, a nie są w stanie. I przeżywają olbrzymie tragedie. Jak ktoś jest konsekwentny, to i do końca życia może gdzieś tam w czymś trwać. A to zupełnie inna kolejność. Uwierz, a potem ja ci pokażę, jakie uczynki i co będziesz pełnił zgodnie z czyją wolą. Moją, a nie twoją.
Tak, bo czasami jest tak, że ludzie różne rzeczy przychodzą w życiu, które ich prowadzą do usprawiedliwienia wiary.
Oczywiście.
Różnie. Ludzie różne rzeczy chcą, pragną, mają potrzeby różne, wiecie. No różnie to bywa, różne są te drogi. Natomiast skutkiem, jak gdyby końcem tego wszystkiego jest uznanie siebie i swojego postępowania za niewystarczające, trzeba się uznać, że jest się grzesznikiem, to jest działanie Ducha Świętego i przyznać się przed Bogiem, że potrzebujesz usprawiedliwienia, które jest
wyłącznie wiarą. Że nic nie możesz mu w zamian dać.
Nie możesz zrobić. I to jest ważne, bo końcem tych ludzi jest wieczność z Bogiem, ale końcem tych, którzy nie dali się przekonać albo wrócili do tego, jest zatracenie. Dlatego Paweł mówi, nie patrzę na tym, co za mną, a patrzę na to, co przede mną. Czyli wnioski, słuchajcie, podsumujmy sobie jeszcze raz. Co to znaczy polegać na usprawiedliwieniu w Jezusie Chrystusie? Krótko, ale konkretnie. Co to znaczy polegać na usprawiedliwieniu w Jezusie Chrystusie? Potraficie odpowiedzieć jednym zdaniem?
Że Bóg jest sprawiedliwy, nie my.
No tak, Bóg. No i co?
No i polegamy na Bogu, nie na sobie. Nasze uczynki nie doprowadzą.
Znaczy, co to znaczy poleganie na Bogu?
Odrzucamy własne uczynki na rzecz sprawiedliwości Bożej, czyli tej z wiary w Chrystusa.
Ale dlaczego w Chrystusa? Co on zrobił?
No on umarł za nasze grzechy.
O, to jest istotne. Na krzyżu. Bo to jest fundament. Co to znaczy polegać na usprawiedliwieniu w Jezusie
Chrystusie? Na jego ofierze.
No to teraz skróćcie mi to. Co to znaczy polegać na usprawiedliwieniu w Jezusie Chrystusie?
Polegać na ofierze, która wykonała się na krzyżu i uważać ją za wystarczalną do tego, by być zbawiony.
Czyli jakie to jest poleganie? Całkowite.
Całkowite.
Bo niektórzy polegali i dokładali. Byli tacy też.
Polegali częściowo.
Czyli poleganie na usprawiedliwieniu w Jezusie Chrystusie jest całkowitym poleganiem na ofierze Chrystusa za grzechy. Na tym, co on zrobił na krzyżu. Całkowite. Tam się wykonało się, nic więcej już nie trzeba robić. To jest poleganie na usprawiedliwieniu w Jezusie Chrystusie. To jest Boża sprawiedliwość i to jest się Bogu podoba. Tak? Okej. Okay. Czyli całkowite poleganie na ofierze za grzechy, którą złożył Jezus Chrystus. Co może odciąć nasz grzech? W jaki sposób możemy być obrzezani?
Bóg może z łaski odciąć
grzech. W jaki sposób? Przez ofiarę krzyża. Czyli tylko przelana krew Jezusa Chrystusa, sprawiedliwego, odcina grzech z naszego życia. Przez wiarę naszą. Jedyna możliwość odcięcia się od grzechu. Że Bóg mówi, przebaczam. Na mocy tej ofiary, która została złożona. Tylko w ten sposób możemy być obrzezaniem w duchu. Obrzezanie. Dobrze, dalej. Co trzeba zrobić, żeby polegać na sprawiedliwości Bożej?
Uwierzyć.
Tak. W co?
Że ofiara Jezusa Chrystusa jest wystarczająca.
Co trzeba zrobić wcześniej?
Uznać się, że się jest grzesznikiem.
Dokładnie. Nie jesteś w stanie uznać wystarczalności ofiary, jeśli nie uznasz, że ona jest ci potrzebna.
Odrzucić własną sprawiedliwość, bo każdy ma przed nawróceniem jakąś własną sprawiedliwość. Paweł miał taką, ci, co nie są z Żydów, mają inną w dobrych uczynkach i tak dalej.
Czyli aby polegać na sprawiedliwości Bożej, należy
odrzucić
własną sprawiedliwość. Wynikającą z własnej interpretacji tego, co dobre i co złe. To, co mówi Rafał, bo jeden tak, drugi inaczej. Ale to jest wciąż to samo. Jak gdyby schemat jest ten sam. Co się dzieje z człowiekiem, który zaufał sprawiedliwości Bożej? Do czego został powołany?
Do powołania się w Chrystusie i służeniu Bogu.
Tak? Dalej?
Do dobrych uczynków, które przygotował Bóg.
Tak? I dalej?
Do zbawienia.
Zmartwychwstania i...
Co to znaczy do zbawienia?
Ratunku od konsekwencji grzechu.
No tak. Co dalej?
Do zmartwychwstania.
Do zmartwychwstania.
I do dziedziczenia.
Dziedzictwo wieczności.
Dokładnie tak. Czyli to jest skutek ostateczny. Czyli każdy, kto zaufał sprawiedliwości Bożej, został powołany do życia w sprawiedliwości i do nagrody w górze, do zmartwychwstania. Czyli to jest skutek sprawiedliwości. Co jeszcze jest skutkiem usprawiedliwienia? Zmartwychwstanie jak?
Nowych ciał.
To jest bardzo ważne. Nowych ciał.
W życiu doczesnym też skutkiem są prześladowania.
Tak. Skutkiem mogą być również prześladowania.
Nawet są, tak? Kto chce pobożnie żyć w Chrystusie, prześladowania znosić będzie, tak? Nawet nie jest opcja, tylko jakby pewnik.
Reguła. Nigdy na żadnej organizacji tego nie słyszałem.
O prześladowaniach?
A ja rozumiem, że znosić będą w sensie, że zniesiesz tak, że też szary z tym.
No.
Aha.
Tak?
No zawsze tak nie jest.
No tak, no można.
Znosisz wysokie temperatury ogniskie. Nie, że
no możesz na śmierć.
Dobrze, że z ptactwem nie miałeś skojarzeń. Bo można też te jajka znosić.
Jedno słowo może mieć różne. Natomiast prześladowania są skutkiem uwierzenia w Jezusa. Nie jest uczeń większy od mistrza, tak? Skoro mnie prześladowali i was prześladować będą. I tu jest, nie?
I to widzimy. Bo to
czy prawo mojżeszowe dawało samo w sobie usprawiedliwienie? Tu się kilka studium kłania.
Ten, kto je wykonał całe. Czyste.
Bóg nawet całe wykonanie.
Ale oni czekali.
Całe
wykonanie
za przyjęcie bez kary.
Jako Bóg uznał za
sprawiedliwość.
Ja mówię, kto wykonał całe, tak?
Z wypełnienia prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. To my studiowaliśmy. Ale ten, kto dokładał starań, mówi o tym.
Został przez Boga tak.
Uznany za sprawiedliwość.
Tak. A zbawienie zawsze jest, dobrze, zawsze było z wiary.
Słuchaj, Ewelina.
Dobrze. Bo to mówię. Są też pewne studia, dobrze, które już były.
Tak, których wcześniej. Ty możesz nie wiedzieć i to jest oczywiste. Także słuchaj, bo to jest bardzo ważne.
Bo są pewne takie trudne miejsca, z których by jakby się tak właśnie wydawało, że okej, okay, no ale jak ktoś całego przestrzegał, to on z tego prawa był usprawiedliwiony. No ale nie tak nam wyszło. Prawo było do tego, żeby je przestrzegać, ale ono prowadziło do Chrystusa.
Ale chyba też to
było
niemożliwe
przestrzegać. Było możliwe. No po to były ofiary. No.
Bo jak grzeszyłeś, to...
No tak, tak.
Złożenie ofiary w czystości serca też było posłuszeństwem prawu, które było skutkiem nieposłuszeństwa wcześniejszego.
Ja mówię w znaczeniu możliwe, że... Człowiek, który nie musiał składać ofiar, bo wszystko
tak, bo wszystko wykonał, tak, ale po to był system ofiarniczy. No czyli tak. Gdyby było możliwe wykonanie prawa mojżeszowego w taki sposób, nie byłoby ofiar.
No
Bóg by nie przewidział ofiar. A Słowo Boże mówi, że na kapłaństwie Arona i na tych ofiarach było oparte całe prawo. Czyli jeśli usuniesz fundament, nie ma nic. Prawo mojżeszowe nie funkcjonuje w ogóle, nie ma racji bytu, bez kapłaństwa Arona i bez ofiary świątyni. Ono nie ma racji bytu, bo na nim jest oparte. Każde przeprosiny przed Bogiem musiały być oparte o złożenie ofiary i przyjście do kapłana. A w innym wypadku te przeprosiny musiały być u Boga uznane przez łaskę. Dlaczego? Bo jak nie było świątyni, to co Żydzi robili? Przepraszali Boga? No przepraszali, no mamy Daniela. Ale nie było świątyni, to była rozpacz. Dlaczego? Bo Daniel mógł liczyć tylko na łaskę. Bo nie robił tego zgodnie z prawem. Mojżeszowym.
A nie było takich, którzy byli w stanie ogarnąć prawo bez ofiar?
No właśnie.
Chrystus.
No. Ale to ci ludzie byli sądzeni z uczynków, czy z wiary?
Którzy no właśnie, widzisz. I bardzo fajnie by było, żebyś przystudiowała list do Rzymian i do Hebrajczyków w tej kolejności. Rzymian, Hebrajczyków. Dlatego, że my tam to dokładnie tłumaczymy. Ja ci mogę jednym zdaniem powiedzieć, ale to nie załatwia tematu. Trzeba zrozumieć, jakie było miejsce prawa mojżeszowego w życiu Żydów i w przymierzu z Synaju. Zobaczyć potem, na jakiej zasadzie Bóg usprawiedliwiał, kiedy usprawiedliwiał i czym się różni prawo w Chrystusie, tak, te przymierze w Chrystusie i prawo. Kiedy ono usprawiedliwia? Inaczej, nie prawo usprawiedliwia. Kiedy na podstawie tego prawa następuje usprawiedliwienie. Kiedy prawo Nowego Przymierza mówi, kiedy następuje usprawiedliwienie? I prawo Mojżeszowe też mówi, kiedy następuje usprawiedliwienie. I nie w tym samym momencie. I to jest zasadnicza różnica. Ale przez wiarę i tu było. Dlatego, że człowiek musiał dokładać starań.
Nie
i Bóg go uznawał.
No tak, robić, tak.
Bóg uznawał go za sprawiedliwego, a nie on sam się uznawał za sprawiedliwego.
Jak mamy też Abrahama przypowiadane, że on...
A to jeszcze nie było prawa Mojżeszowego. Nie mieszajmy Abrahama, bo jeszcze wtedy prawa Mojżeszowego nie było.
List do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków pięknie to wszystko tłumaczy. My już dawno to studiowaliśmy i mam wrażenie, że przyjdzie kiedyś moment, kiedy jeszcze raz trzeba będzie to po prostu
powtórzyć.
Tak. Bo to jest
piękne rzeczy.
List do Hebrajczyków i Rzymian to jest fundament pod inne listy tak naprawdę. I tu na przykład czytamy, już nie wchodząc dalej w temat, ale jak to zrozumieć, no właśnie trzeba przestudiować ten list. Każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej, wiele razy składając te same ofiary, które nigdy nie mogły zgładzić grzechów. Lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga. No przecież te ofiary były do, żeby ktoś, kto zgrzeszył, przychodził. No to o co chodzi? O co chodzi? No ale to jest jakby dłuższy temat i trzeba to rozdział po rozdziale jakby przestudiować list do Hebrajczyków, tak? Można przesłuchać, bo to jest wszystko nagrane. Jak Bóg pozwoli, to przestudujemy to kiedyś jeszcze raz, tak? Ja bardzo chętnie bym do Hebrajczyków przestudiował raz jeszcze, bo to jest naprawdę, pewnie też wielu rzeczy już nie pamiętam, a wielokrotnie też w mailach muszę na to odpowiadać i się powoływać. Nie?
To jest bardzo ważne. Potem list do Galacjan jest łatwiej zrozumieć.
Łatwiej zrozumieć później.
List do Kolosan jest łatwiej zrozumieć.
Ja pamiętam, jak Wojtuś na początku tam dużo się sprzeciwiał, jakby nie rozumiejąc pewnych rzeczy, ale przestudiował list do Hebrajczyków, wszystko przez... Wow! I wiecie, oczy się otworzyły, bo z tego co pamiętam.
Ja widzę, Martynka, piszesz bardzo dobrze, to potwierdzamy to, bo ja tu widzę, że i piszą tak, uzupełniają, dobrze pamiętają wszystko. Także to jest bardzo ważne, że poleganie na, że prawo mojżeszowe samo w sobie nie dawało usprawiedliwienia. Tym bardziej, jeśli było źle zinterpretowane. Dlaczego? Bo ono było tak zinterpretowane, że w tej interpretacji samo w sobie dawało. Nie Bóg, a to, co ja zrobiłem dla Boga. I tak często było właśnie interpretowane. Więc jeśli ktoś pokładał ufność we własnym zrozumieniu, no to był w błędzie. Jeśli Izraelita pokłada ufność we własnej sprawiedliwości, swoim pochodzeniu, to jaka jest to nadzieja? Prawdziwa czy fałszywa?
Fałszywa.
Jest to nadzieja fałszywa i próżna. Jeśli Izraelita pokładał ufność we własnej sprawiedliwości, swoim pochodzeniu, to próżna była to nadzieja. Jeśli pokłanin pokłada nadzieję we własnej sprawiedliwości i liczy, że prozelityzm i przestrzeganie prawa Mojżeszowego, według jego zrozumienia, da mu zbawienie, to dobrze myśli?
Nie.
Źle myśli. Nic mu nie da przejść się na wiarę mojżeszową i poleganie na tych uczynkach. Nic mu nie pomoże obrzezanie. Nic nie zmieni w jego potępieniu.
Dziwne jest to, że jeszcze w momencie, gdy to się wszystko kształtowało, gdzie nawet Paweł tak szedł do Jerozolimy po to, żeby apostołowie i starsi w mocy Ducha Świętego wyjaśnili te kwestie, tak? Wtedy jeszcze były wątpliwości. Zostały rozstrzygnięte. Mamy to spisane. A dzisiaj wielu ludziom to nie wystarczy. To jest za mało i nadal robią dokładnie to samo, co wtedy już zostało wyjaśnione.
Jeśli ktoś polega na własnej sprawiedliwości wynikającej z prawa mojżeszowego i namawia do tego innych, to jak można go nazwać? Jak można nazwać takiego człowieka?
Wrogiem krzyża.
Jak jeszcze?
Zwodzicielem.
Zwodzicielem. Zwodziciel. I teraz jeśli on tak naucza innych, to co? Gdzie ich prowadzi?
Na potępienie.
Na manowce.
Jeden i drugi w dół wpadną.
Końcem jego jest
prowadzi ich na manowce. I końcem takich osób co jest?
Zatracenie.
Wieczne zatracenie. Pamiętajmy o tym, jeśli ktoś tak naucza,
To ci obrzeże.
Jeśli znaczy, ktoś tak? takie naukę. No dojdziemy do tego, właśnie. Słuchajcie, tak? Ale już się kształtują pewne rzeczy. Widzicie, wystarczy to przestudiować i teraz czytamy cały rozdział, cały list. I zobaczcie, ile łatwiej zrozumieć, kto to ci, co brzucha pilnują, przed kim Paweł przestrzega. On nie przestrzega przed kimś, kto nie wiadomo skąd przyszedł i tak naprawdę nie. On przestrzega przed konkretnymi osobami i Filipianie doskonale wiedzieli, przed kim on przestrzega. To jest konkretne nauczanie. Na czym polega życie w Bożej sprawiedliwości? Na czym polega życie w Bożej sprawiedliwości? Jezus, na podstawie tego fragmentu.
Że uznajemy za wystarczalną ofiarę Chrystusa, która się wykonała na krzyżu.
Tak. No właśnie, dobrze. I teraz co dalej?
I chlubimy się tym, że mamy w tym dział, tak. służymy Bogu, a tak. uważamy, że wszystko co czynimy, nie czynimy dla własnej chluby, mhm. albo że jest to nasza zasługa,
dobrze.
Którą...
No dobrze, raz uwierzyłaś, raz wyznałaś i co dalej?
No i żyjesz zgodnie z tym.
O,
żyjesz w posłuszeństwie.
Trwasz w tym. Trwasz w tym, bo można w to uwierzyć i się cofnąć, jak Słowo Boże mówi. Tak? Mhm. Więc Paweł mówi, ja żyję w wierze w Syna Bożego, trwam w tej wierze.
Usłyszałeś słowo, przyjąłeś
i trwasz.
Zachowujesz
i żyjesz.
I wydajesz owoce.
Czyli patrząc na Ewangelię Mateusza. Żyjesz po prostu. Żyjesz w tej wierze. Czyli cały czas chlubisz się Chrystusem i cały czas trwasz w wierze, że twoje życie zostało uratowane przez to, że Jezus umarł za twoje grzechy. Czyli jesteś niepotępiony za swoje grzechy. Dlaczego? Bo Jezus swoją ofiarą usprawiedliwił cię. Te grzechy zostały ci przebaczone. Nie to, że ich nie ma, one są. Świetnie wszyscy o nich pamiętają. Tylko, że one zostały przebaczone. I Bóg nie patrzy już na nie w ten sposób, jakby były nieprzebaczone. One zostały przebaczone, ale one są. Historia nie mówi. Nikt nie wymazane są z głowy. Wiadomo, co zrobiliśmy, nie? Natomiast Bóg to przebaczył. Przebaczył. Czyli życie polegające na Bożej sprawiedliwości jest życiem w wierze w Jezusa Chrystusa i niecofaniem się wstecz do myślenia, które było przed uwierzeniem. Niecofaniem się wstecz. Tak?
Tak.
Okej. Czy chcielibyście coś dodać jeszcze do tych wniosków? Może jeszcze wam coś się nasuwa? Chcielibyście uzupełnić? Czy macie jakieś przemyślenia swoje?
Tylko tyle, że teraz dobrze widać, co to znaczy odwracać się wstecz.
Mhm. Czy wiesz co, za tydzień jeszcze będziemy rozważać pewne rzeczy i myślę, że jest jeszcze... omówimy to sobie jeszcze dokładniej. Omówimy to sobie jeszcze dokładniej. A, Wojtek mówi, bo jest nas dwóch, Bożenka też się dołącza, czyli do tego, co było mówione o Wojtku. Wojtek dopisał teraz. Chcielibyście coś jeszcze dodać? Może coś się wam nasunęło po tym studium? Jeszcze chcielibyście o coś zapytać? Może ktoś czegoś nie rozumie? Może ktoś chciałby jeszcze szczegółowo o coś zapytać? Słucham. Skoro nikt, to jest parę pytań na zastosowanie. Zapiszcie sobie, bo będziecie mogli sobie potem usiąść, zastanowić się i sami odpowiedzieć na te pytania, które padały wielokrotnie w tekście dzisiaj, w czasie studium. Czy jesteś sprawiedliwy? Czy jesteś sprawiedliwy? Czy jestem sprawiedliwy, tak? A, piszą, że jak będzie studium Hebrajczyków, to też chcemy razem z Rafałem przestudiować. Że jak będzie, to wrócimy pewnie, na pewno. Czy źródłem mojej pewności jest sprawiedliwość Boża, czy moje uczynki? I teraz ważne, słuchajcie, bo oczywiście, o, sprawiedliwość Boża. Nie? Każdy chodzi. A ja proponuję, żeby usiąść i się zastanowić. Czy? Czasami trzeba się usiąść i nie mówić tak, jak na bazie i po linii, jak urzędowo wypada, ale rzeczywiście usiąść i się zastanowić nad swoim życiem. Zobaczyć, jakie miejsce w moim życiu, w moim sercu, w moich myślach, w moich motywacjach zajmują uczynki. Czasami trzeba się naprawdę poważnie zastanowić nad tym z modlitwą. Bo może się okazać, że wiele razy nasze uczynki wcale nie były wynikiem Bożego działania, ale były naszą chlubą. Różnie to jest, słuchajcie. Warto się zastanowić naprawdę głęboko nad tym pytaniem.
Dobre pytanie.
Ja się nad nim zastanawiam i uwierzcie mi, czasami muszę Boga przepraszać. Czy źródłem mojej pewności jest sprawiedliwość Boża, czy moje własne uczynki? Co znaczy według mnie polegać na Jezusie Chrystusie? Co to znaczy polegać? Bo za tydzień sobie powiemy, czemu Paweł mówi tu, radujcie się w Panu. I za chwilę powtarza znowu potem, radujcie się w Panu. Czemu on mówi, że oni mają się radować w Panu? Co, oni się nie radują? Pomyślcie o tym w kontekście tego, co przeczytaliśmy.
Jeszcze raz powtórz pytanie. Co znaczy?
Co znaczy według mnie, czyli tak jak rozumiem, polegać na Jezusie Chrystusie? Nie według mnie Darka polegać, tylko każdy sobie sam odpowiada. Co według mnie znaczy polegać na Jezusie Chrystusie? Czy po prostu polegam na Nim, tak? Czy faktycznie na Nim polegam? Do czego zdążam i na co czekam? Czyli na co mam nadzieję? Do czego zdążam i na co czekam? Bo wiecie, może się okazać, że oczekuję czegoś, a potem będzie rozczarowanie. Może tak być, studiowaliśmy, że może. Ale może również być tak, że sprawdzi się to, na co czekamy. I teraz pytanie. Do czego zdążasz i na co czekasz? I teraz kolejne. Czy twoja nadzieja jest pewna? Bo teraz co mnie może przekonać, że moja nadzieja jest pewna? Słowo Boże. Nie moje widzimisię, tylko Słowo Boże. Więc jak gdyby, patrzcie, ja podaję wam w pewnej kolejności te rzeczy. Najpierw musicie się zastanowić nad sprawiedliwością i uczynkami, potem zobaczyć, czy rzeczywiście polegacie na Chrystusie, potem do czego zdążacie i czy wasza nadzieja jest pewna, bo to są wyniki pewnych przemyśleń. Skąd czerpię tą pewność? Skąd ją czerpię? Na jakiej podstawie twierdzę, że jestem pewny? Na jakiej podstawie twierdzę, że jestem pewny? Czyli skąd czerpię moją pewność? A jeśli wątpię, to co jest tego powodem? Jeśli mam wątpliwości jakieś, to co jest powodem tych wątpliwości? Różne mogą być powody. Moje życie. Niewiara w Słowo Boże. Niewiara w Jezusa Chrystusa. Musi być jakiś powód.
Spódnicze nauki zamieszają głowy.
Że mam wątpliwości. No tak, ale w konsekwencji to jest podważenie tego, co istotą podważenie Jezusa Chrystusa, Jego ofiary, moje życie, które jest życiem uczynkowym. Ja mam wątpliwości nagle. Bo Słowo Boże coś mówi i teraz, wiecie, można mieć wątpliwości, można ich nie mieć, tak? Ale przemyśleć to trzeba.
Wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy.
Nie widzimy. To jest fundamentalna rzecz. Dlaczego? No bo list Hebrajczyków opiera się na tym, co niewidzialne i na tym, co widzialne. To jest kontrast. Największy kontrast całego listu. Widzialne i niewidzialne. Problem polega na tym, że cielesny człowiek wszystko chce widzialne. Świątynię widzialną, Boga widzialnego, nadzieję widzialną. Wszystko chce widzialne. Dlaczego? Bo on to widzi. A wszystko, co obiecał Bóg i wszystko, co dał Bóg, jest póki co niewidzialne.
Odpocznienie w szabacie, widzialne.
Wszystko jest niewidzialne. Świątynia jest niewidzialna, kapłan jest niewidzialny, świątynia, stolica, Nowe Jeruzalem, wszystko jest niewidzialne. Obietnice, nie widzisz te obietnice, jeszcze się nie stało.
Bo i duch jest niewidzialny.
Wszystko jest niewidzialne. Ale będzie widzialne.
Ale jak się przeniesie część tego błogosławieństw ze Starego Testamentu i się wmiesza, no to już się oczekuje tutaj i teraz. I stąd jest ten problem.
Nie nasz duch odziedzicza wieczność, ale my jako duch, dusza i ciało. Tylko chwalebne ciało. Wieczność nie jest przewidziana dla, wiecie, duszków, tak? Jak to mówią niektórzy na chmurkach. Nie. To jest wszystko realne, będzie można tego dotknąć, ale tego nie widać, bo to nie jest z tego świata. Słuchajcie, za tydzień zapiszcie sobie, jaka będzie lekcja. Będzie tak. Zagrożenia zewnętrzne. Zagrożenia zewnętrzne podczas zdążania do mety. I sposoby obrony. Zagrożenia zewnętrzne podczas zdążania do mety i sposoby obrony na podstawie trzeciego rozdziału. Czyli zagrożenia i sposoby obrony, czyli jak się bronić przed zagrożeniami, bo zawsze jest tak, wiele razy już tak studiowaliśmy listy. Były miejsca, że po prostu widać było, że jest zagrożenie i rady były, więc sobie podzielimy to, żeby mieć to takie czytelne. I cały czas trzeci rozdział. Ja mówiłem, że jak dochodzimy do tych miejsc, to będzie po kilka lekcji z jednego rozdziału, bo trzeba go omówić z kilku stron. Wtedy, teraz, tym razem, jak będziemy, to poruszymy sobie drugi werset, poruszymy sobie 18, 19 jako zagrożenia i popatrzymy sobie na formy obrony. Wrócimy do tego, co nie patrzeć, co za, do przodu, wrócimy sobie do tego. Zastanówcie się w kontekście tego, co przestudiowaliśmy, kim są ci, którzy są wymienieni w wersecie drugim. Zastanówcie się. Poszukajcie sobie w Biblii określeń o psach, o fałszywych nauczycielach, tak, o tych tutaj złych pracownikach, o obrzezywaczach. Poszukajcie sobie tych słów i popatrzcie, gdzie Biblia o nich mówi. Zastanówcie się, co mogłyby oznaczać. W kontekście Biblii tylko. Nie szukać w kynologicznych książkach, a w Biblii. Bo o tych ludziach studiowaliśmy już wielokrotnie. I znajdziecie w tych listach, które przestudiowaliśmy, od razu wam mówię już, praktycznie prawie identyczne określenia. I jak znajdziecie je, to będziecie pamiętali, kim byli. I od razu będziecie mieli jasne sytuacje. Mam nadzieję, że jak usiądziemy, to już nie będę wam musiał za bardzo tłumaczyć. Bo już tyle mamy przestudiowane, jak gdyby, i tyle widzimy, że łatwiej będzie teraz to ogarnąć. Taką mam nadzieję, no. A na dziś koniec, no jak nie macie pytań, to ja już dzisiaj nic nie mam. Przekazania więcej. Także możemy się pomodlić.